Chcę dzisiaj mówić o górze Karmel czasów ostatecznych. Góra Karmel to nic dla nas nowego, dla tych, którzy od lat są w Kościele. Gdybyśmy Biblię podzielili tak bardzo prosto na dwie części, czyli na te rzeczy takie ukryte, mało znane, rzadziej czytane i na te takie bardzo dobrze znane i często czytane, to oczywiście Góra Karmel znalazłaby się po tej prawej stronie, a więc tych rzeczy, które wiemy, znamy, czytaliśmy wiele razy. Już kiedyś powiedziałem te rzeczy, które znamy dobrze, czytaliśmy wiele razy. To bardzo łatwo zrobić coś takiego, że kiedy kaznodzieja mówi, będziemy czytali taki i taki urywek Bożego Słowa, to włącza nam się ten scenariusz, już wiem, to już czytałem. Słyszałem na ten temat wiele razy, a więc mogę teraz puścić moje myśli na długi i daleki spacer, bo zakładam, że tą historię znam już dobrze. Czego ona mnie może nauczyć? Kluczowe miejsce takiego tekstu jak Góra Karmel, jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. W Baali to my nie wierzymy, nie czcimy Baala. Zakładamy, że został gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko w Starym Testamencie, a więc jest dla nas obcy, nieznany, w domyśle nie dotyczy. Natomiast ta historia dalej pozostaje w Piśmie Świętym. Ta historia dalej zostaje narzędziem dla Ducha Świętego, aby Kościołowi coś powiedzieć, pokazać, może zaskoczyć. Ta historia, Pan Bóg chce, żeby dla nas dzisiaj stała się lustrem, w które będziemy mogli spojrzeć, ale lustrem, w którym będziemy szukać odbicia własnej twarzy. Bo pamiętacie, co nasz przyjaciel ze Słowacji, Aleksander, ciągle mówi? Niektórzy to biorą to swoje lustro i tak je mocno odwracają, bo chcieliby w tym lustrze zobaczyć, jak Franek wygląda, jak Zbyszek wygląda, jeszcze może jak tam ktoś wygląda. Natomiast czasami najrzadziej jesteśmy zainteresowani tym, jak sami wyglądamy. A Biblia mówi w Księdze Joba, a jak wypadniesz, kiedy On cię przejrzy? Bo kiedy sam siebie przejrzę, to staram się tak przeglądać, staram się tak otwierać te strony mojego życia, żeby popatrzeć tu. Wypadłem nie najgorzej. Otwieram tu. I jeszcze nie jest ze mną tak źle. Patrzę dalej. Są gorsi. A więc dalej jestem szczęśliwy i spokojny. Natomiast Góra Karmel wydarzyła się po to, żeby ludzie, którzy byli szczęśliwi i spokojni, żeby zobaczyli i stwierdzili, że może niekoniecznie jest tak dobrze w każdej sferze życia, że może jest coś do zrobienia, a może Pan Bóg chce mi pokazać te sfery mojego życia, otworzyć na tej stronie, która no niekoniecznie mi się podoba. Najchętniej tej jednej to bym nie otworzył. Kochani, spróbujmy dzisiaj popatrzeć na Górę Karmel nie przez pryzmat tego, to już dobrze wiem, ale przez pryzmat tego, Panie Jezu, jak Ty widzisz moje życie tak naprawdę? Co chciałbyś w nim zmienić? A może potrzebujemy tego jako zbór, żeby spojrzeć na nas, na siebie. Jak wypadniemy, kiedy Pan nas przejrzy? Bo ktoś tam powiedział dobrze, ktoś tam powiedział coś pozytywnego i tak łatwo wszystko spuentować, jeszcze nie jest tak źle. I oczywiście nie chcę, żebyśmy przeczytali urywek Bożego Słowa, omówili go trochę i tacy zniechęceni i przybici poszli do swoich domów i może pomyśleli, czy to wszystko ma sens? Nie, wręcz odwrotnie. Nawet te najtrudniejsze, najbardziej radykalne teksty Pisma Świętego, one nigdy nie mają na celu tego, żeby nas pognębić, żeby nam dokopać, żeby nas zdołować i żebyśmy stwierdzili, no to wszystko nie ma sensu. Ale te teksty są i bardzo wyraźnie widać to na Górze Karmel, żeby ludzie spojrzeli na swoje życie. Nawet te najtrudniejsze przypadki, jakie chodzą po ziemi, żeby spojrzeli na swoje życie. Syn marnotrawny jest takim najtrudniejszym przypadkiem, który chodzi po ziemi. I on spogląda w swoje życie i on nie wpada w depresję z powodu tego, co widzi. Teksty Pisma Świętego nie są po to, żebyśmy wpadali w depresję. Duch Święty przychodzi do naszego życia nie po to, żebyśmy wpadali w depresję. Boże rzeczy, Boże Słowo, Duch Święty przychodzą do naszego życia po to, żebyśmy podjęli decyzję. I marnotrawny syn to zrobił. I my wszyscy wiemy i ciągle to powtarzamy, to była najlepsza decyzja jego życia. Od tego dnia wszystko się zmieniło. On powiedział, wstanę i pójdę. Ale zanim powiedział, wstanę i pójdę, jest napisane i wejrzał w siebie. I my potrzebujemy tego, żeby wejrzeć w siebie, żeby przebić się przez tą skorupę, która ciągle nie potrafi nam rzetelnie spojrzeć na nasze życie. Góra Karmel jest tak jak historia z synem marnotrawnym. Ona nie ma za celu tego, żeby kogokolwiek pognębić. Jej celem jest, żeby ludzie obiektywnie ocenili stan rzeczy, a potem powiedzieli, Panie, Ciebie wybieram. I oczywiście może i wtedy byli ludzie, którzy takiej decyzji nie podjęli. My w historii o marnotrawnym synu wiemy, że tam jest taki w tej rodzinie jeszcze drugi marnotrawny syn, tylko tak o nim nie mówimy. To jest taki ukryty, ukryty marnotrawny syn. Ale jego serce chyba jest tak samo daleko od ojca, jak tego, który poszedł daleko. Natomiast to, co robi ojciec, to chce pozyskać jednego i drugiego, bo chce, żeby serce każdego syna było blisko, żeby życie każdego Bożego dziecka było blisko. I dlatego ten ogień z nieba, który przyjdzie dzisiaj w tej historii, on nie pochłonął tych ludzi, którzy tam byli. I Bóg nie posyła ognia z nieba, żeby pochłonął ludzi. Uczniowie mieli kiedyś taki problem. Panie, czy chcesz, żebyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, żeby ich pochłonął, żeby przyszedł sąd Boży za tą ich bezbożne myślenie i postępowanie? A Pan Jezus mówi, chyba nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn człowieczy przyszedł, aby duszę zachować. Syn człowieczy przyszedł, aby duszę zbawić i nasze dusze. I te dusze, które jeszcze dzisiaj są w świecie. I Pan Bóg dzisiaj z takim myśleniem chce nas puścić do domu, że Pan Bóg chce nasze dusze zbawić. Że co? Przecież już dawno są zbawione, nie? Tak, myśmy się narodzili na nowo. Ale Biblia mówi, do dnia waszej śmierci zbawienie sprawujcie. Pan Bóg nas zbawił tego pierwszego dnia i ciągle nas zbawia. ten tekst, który był dzisiaj wyświetlony, on nie jest wyświetlany po to, żeby było kolorowo na ścianie, jak wchodzimy i ładnie. On jest wyświetlany po to, żeby do nas mówił. Żebyśmy patrzyli na Biblię od początku do końca nabożeństwa. I tam jest napisane, zewleczcie z siebie starego człowieka. No a do kogo to jest napisane? No przecież do wierzących. To nie jest napisane do niewierzących. To do wierzących jest napisane, do tych, którzy kiedyś narodzili się na nowo, zewleczcie z siebie starego człowieka, bo on was chce wprowadzić w jakieś zwodnicze żądze, w porządliwości tego świata, w myślenie tego świata. No Pan Bóg chce nas od tego zachować. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską. Osiemnasty rozdział. I ta historia zaczyna się takimi słowami. Po upływie długiego czasu, w trzecim roku doszło Eliasza, słowo Pana tej treści. Idź, pokaż się Achabowi, gdyż chce spuścić deszcz na ziemię. Poszedł więc Eliasz, aby pokazać się Achabowi, a w Samarii panował wielki głód. Wtedy wezwał Achab Obadiasza, ochmistrza domu królewskiego, a ten Obadiasz był bardzo wiernym wyznawcą Pana. Gdy bowiem Izabel kazała tępić proroków Pana, Obadiasz zgromadził 100 proroków, ukrył ich po 50 w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą. Rzekł Achab do Obadiasza, przejdźcie po kraju, zwłaszcza gdzie są źródła wód. Może znajdziemy trawę, abyśmy zachowali przy życiu konie i muły i nie musieli wybić części bydła. I podzielili między siebie kraj, aby go przejść. Achab poszedł osobno jedną drogą, a Obadiasz poszedł osobno drugą drogą. A gdy Obadiasz szedł drogą, oto wyszedł mu naprzeciw Eliasz. Poznawszy go, padł na twarz i rzekł, czy to ty jesteś? Panie mój, Eliaszu? A on mu na to, ja jestem. Idź, powiedz swojemu panu, oto jest Eliasz. A ten odrzekł, cóż zawiniłem, że chcesz sługę swego wydać w rękę Achaba, aby mnie kazał zgładzić. Jako żyje Pan, twój Bóg, że nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój Pan, aby cię tam szukano. A gdy mówiono, nie ma go tu, to odbierał przysięgę od królestw i od narodów, że cię nie znaleziono. A teraz ty powiadasz, idź i powiedz swojemu Panu, oto Eliasz. Gdy ja wyruszę stąd, Duch Pana może cię zanieść na miejsce, którego nie znam. Nie pójdę zanieść Achabowi wiadomość, a on cię tu nie zastanie i wtedy mnie zabije. Wszak twój sługa należy do wyznawców Pana od samej młodości. Czy nie doniesiono mojemu Panu o tym, co uczyniłem, gdy Izabel kazała tępić proroków Pana? Że ukryłem 100 z proroków Pana po 50 mężów w pieczarach i żywiłem ich chlebem i wodą? A teraz ty powiadasz, idź i powiedz twemu Panu, oto Eliasz, przecież mnie zabije. Wtedy Eliasz rzekł, jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że jeszcze dziś mu się pokaże. Poszedł więc Obadiasz, aby się spotkać z Achabem i doniósł mu o tym. Achab zaś ruszył na spotkanie z Eliaszem, a gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? On powiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i lud twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal jest, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu, Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala zaś jest 450. Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie imienia Pana waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odezwie się ogniem, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud, dobrze, niech tak będzie. Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala, wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go piersi, gdyż jest was więcej. I wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana do południa, mówiąc, Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc, wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, może się zamyślił lub jest czymś innym zajęty, lub może udał się w drogę, a może śpi, niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu, przystąpcie do mnie. Gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści, Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża. Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach. I rzekł, napełnijcie 4 wiadra wody i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł, powtórzcie to jeszcze raz. A oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł, uczyńcie to po raz trzeci. A oni uczynili to po raz trzeci. I spłynęły te wody z ołtarza tak, że rów wypełnił się wodą. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł, Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi i niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, i wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. Zanim doszliśmy do samej historii, która wydarzyła się na Górze Karmel, jest tam wstęp o tym, że po długim czasie głodu Achab próbuje coś robić, żeby ratować zwierzęta, żeby próbować w jakiś sposób ocalić naród od zginienia. I to, co rzuca nam się w oczy już na samym początku, to, że długi czas ta susza trwała 3 lata, To jest coś, o czym dobrze pamiętamy. To jest myśl, która też w Nowym Testamencie się powtarza w liście Jakuba, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, modlił się i przez 3 lata nie padał deszcz. I ta historia, gdybyśmy jeszcze wcześniej ją zaczęli czytać, to jest taka dłuższa historia, to dowiedzielibyśmy się, że zanim deszcz przestał padać, Eliasz spotkał się z Achabem i powiedział mu tak: wiedz, że przez 3 lata nie będzie padał deszcz, tylko na moje słowo, i to dzieje się, to stanie się z powodu twojego grzechu, z powodu odstępstwa, z powodu tego, co robisz ty, z powodu tego, co robi twoja żona, z powodu tego, że poszliście za Baalami. I znowu, gdybyśmy mieli możliwość ten scenariusz dopisać, to byśmy napisali: i upadł Achab na kolana, założył wór pokutny, pokutował i przyszło Boże błogosławieństwo na ten kraj i proroctwo o tym, że przez 3 lata nie będzie padał deszcz, zostało odsunięte. To są takie rzeczy, o których zawsze marzymy. Chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało. Chcielibyśmy zawsze przez wieki, żeby te dobre nasze scenariusze się realizowały. Chcielibyśmy, kiedy wyjdziemy już raz czy 2 razy w roku na ulicę, powiemy 10 zdań i na te 10 zdań, żeby nawróciło się 100 ludzi, żeby wtedy, kiedy przychodzi słowo o tym, że w życiu Kościoła coś musi się zmienić, ludzie wysłuchają i szybko to zmieniają. No ta historia pokazuje nam, że tak się nie dzieje. Pierwsza rzecz, która w tym rozdziale mi się rzuciła w oczy, właściwie pojawia się tu taki człowiek, o którym bardzo niewiele, czyli ciągle z tym światem musimy walczyć, ciągle jest w świecie ten bezbożny Achab i on tam no, jest naszym przeciwnikiem i walczy z nami. Wiecie, największym problemem tej historii jest to, że nawet jeżeli się do tego nie przyznajemy, to tak myślimy, że jest Eliasz i my, że jest Achab i ten świat, i te 2 walczą przeciwko sobie. Wiecie, jedna z największych rzeczy, które musimy sobie uświadomić, czytając tą historię, że Eliasz to Izraelita, że Obadiasz to Izraelita i że Achab to Izraelita. I tych 450 proroków Baala to Izraelici i ci wyznawcy Aszery to Izraelici. Jak byśmy to powiedzieli językiem nowotestamentowym? Kto to są ci wszyscy ludzie w tej całej historii? Bo najczęściej myślimy, że to świat i Królestwo Boże, świat i Kościół, niewierzący i my, i tu Eliasz jest naszym reprezentantem i my całym rzędem stoimy za Eliaszem i tam jest ten bezbożny świat, który składa ofiary Baalom i różne takie rzeczy. No otóż nie. Otóż nie. Ta historia, gdybyśmy ją pisali językiem nowotestamentowym, to musielibyśmy bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta historia dotyczy tylko wierzących ludzi. Ta historia dotyczy tylko Kościoła. Achab, tak jak Eliasz, jest przedstawicielem Kościoła. No nie. Chyba żartujesz. Bezbożny Achab? A może jeszcze powiesz, że Izebel? Że to są przedstawiciele Kościoła? Tak, to jest Izrael. Boży naród wybrany. Który już dzisiaj odszedł tak daleko, że kiedy patrzymy na nich, to rzeczywiście myślimy. No Eliasz to tu my ci wierzący, a Achab to są ci niewierzący, bezbożni, ateiści, ktoś tam. No tak to nie jest. Jeżeli chcemy mówić o Górze Karmel czasów ostatecznych, to pierwszą rzecz, jaką musimy sobie uświadomić, że w tej historii Pan Bóg mówi do Kościoła, że w tej historii Duch Święty mówi do Kościoła, który w wielu obszarach jest tak bardzo odstępczy, jak jeszcze nigdy nie był. Ten kościół odstępczy jest tak bardzo daleko od Boga, jest tak bardzo bezbożny, jak jeszcze nigdy nie był, tak bardzo, że ludzie już nie wierzą, że to jest kościół. Ludzie myślą, że to jest ten świat, to są ci ateiści, to są ci agnostycy, ktokolwiek, ale z pewnością nie my. Natomiast Duch Święty chce dzisiaj powiedzieć, że to my, że to dzisiejszy współczesny Kościół jest w ten sposób podzielony. I tak z całego serca życzę sobie i wam, żeby nas to nie dotyczyło. Z całego serca życzę sobie i wam, żebyśmy mogli myśleć o tym i żeby Duch Święty przekonał nas o tym, że jesteśmy wśród tych, którzy stoją za Eliaszem. A wiecie, czego uczy ta historia? Że niewielu jest tych, którzy stoją za Eliaszem. Ta historia mówi o tym, że jest mnóstwo tych, którzy stoją za Achabem i całym jego bezbożnym królestwem. Ta historia mówi o tym, że mamy z jednej strony jednego Eliasza, a z drugiej strony przy stole Izebel. Pamiętajcie, nie mówimy o świecie. Mówimy o Izraelu. Mówimy o Bożym narodzie wybranym. Dzisiaj mówimy o Kościele, w którym 850 bezbożnych ludzi, religijnych, bezbożnych ludzi siedzi przy stole Izebel i mają się dobrze. Czegoś więcej uczy ta historia. Ta historia uczy, że Izebel z całą tą rzeszą swoich współpracowników, przyjaciół, kimkolwiek oni byli dla niej, oni tępią Boży Kościół. Oni Boży Kościół prześladują. Oni Boży Kościół wyzywają. Oni Boży Kościół przedstawiają jako to nic, na które popatrzysz i jakby tego nie było. I rzeczywiście tak to wygląda. 450 proroków Baala, 400 proroków Aszery. Możecie sobie wyobrazić, gdybyśmy byli w takim zborze, 850 ludzi przy stole. I z drugiej strony jeden Eliasz. Przepraszam, czy ktoś ma uwierzyć w to, że ten jeden Eliasz ma rację? Jest po właściwej stronie, a tych 850 włącznie z królową się mylą? No ile razy to słyszeliśmy w życiu? No przecież większość nie może się mylić. A Biblia po raz kolejny mówi o tym, że większość może się mylić. I w takim świecie, w XXI wieku, przyszło nam żyć. Przyszło nam żyć w Kościele, którego niestety niejednokrotnie trzeba się wstydzić. Ja pamiętam takie programy w telewizji, kiedy jakiś reżyser spreparował taki filmik z życia i krucjat Benehina. To sobie myślałem, jeżeli ludzie ze świata kojarzą mnie z tym, co tam oglądałem, to rzeczywiście mamy się czego wstydzić. Natomiast ja nie chcę robić tutaj granicy, że jest Benehin i tu jest granica i tu jesteśmy my. Ja chciałbym, żeby tą granicę dzisiaj wyznaczył Duch Święty, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy uświadomili sobie dla siebie, albo żebyśmy dzisiaj potrafili po tysiącach lat powiedzieć: Pan jest Bogiem, chcę iść za Nim. Chcę, żebym sam sobie i żebyśmy my dla siebie potrafili powiedzieć po tym nabożeństwie: tak, jestem wyznawcą Pana. Albo żebyśmy sobie uświadomili: muszę coś ze swoim życiem zrobić. Bo nie jest tak dobrze, jak myślałem do dzisiaj. I tej linii nie chcemy dzisiaj my ludzie wyznaczyć. Tą linię proszę, żeby wyznaczył Duch Święty, żeby ona była czytelna. Jeżeli Duch Święty coś powie, wiecie, ta historia bardzo wyraźnie mówi o tym, że jeżeli Duch Święty coś powie, to nawet ten wtedy bezbożny Izrael potrafi upaść na twarz. Jeżeli ludzie coś mówią, to mówią. I dlatego chcemy, żeby dzisiaj Duch Święty mówił. Żebyśmy modląc się przez całe nabożeństwo tym tekstem zadawali sobie pytanie, a jak wypadniesz, kiedy On cię przejrzy? To jest jedna z najgłębszych rzeczy, jakie w Księdze Joba możemy przeczytać. Jak wypadniesz, kiedy On cię przejrzy? Wiecie, możemy być takimi ludźmi jak Obadiasz. To jest człowiek, którego nikt nie wspomniał chyba wcześniej. Może już nikt nie wspomniał później. Natomiast uderzyło mnie to, co czytałem o tym człowieku na początku rozdziału. Tu nie jest napisane w trzecim wierszu, jeżeli macie otwarte, że Obadiasz był wyznawcą Pana. Tu nawet nie jest napisane, że był wiernym wyznawcą Pana. Widzicie, co tu jest napisane? Aż mi serce zadrżało. Ja mówię, Panie Jezu, gdyby w Twoich księgach w niebie o mnie tak było napisane, to byłbym chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tu o tym jakby nic nieznaczącym, jakby w ogóle nieznanym człowieku w tych strasznych czasach króla Achaba jest napisane, że Obadiasz był bardzo wiernym wyznawcą Pana. Tam jak już ktoś był wyznawcą Pana, to był jednym z nielicznych, nie? To już był ktoś z nielicznych. Jak już ktoś był wyznawcą Pana w tej historii, to już było wow. Ale jeżeli ktoś był wiernym wyznawcą Pana, to już robiło wrażenie. Natomiast w tych czasach, kiedy za cokolwiek, co mogło zdradzić, że jesteś wyznawcą Pana, był wyrok śmierci, to być w tamtych czasach bardzo wiernym wyznawcą Pana, to jest coś, co spowodowało, że moje serce zadrżało. Wiecie, czego się nauczyłem? Jest możliwe. Jest możliwe. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe. W tych niemożliwych czasach można było być nie tylko wyznawcą Pana, ale wiernym wyznawcą Pana. Więcej. Bardzo wiernym wyznawcą Pana. Ten człowiek wiedział. Był posyłany wielokrotnie. Przeszukali świat, żeby znaleźć Eliasza. Pytam się. Dlaczego oni nie szukają Pana? Dlaczego Achab nie szuka Pana? Gdybyśmy otworzyli tą historię, bo czasami jest tak, że coś dzieje się w naszym życiu, nie? I nie wiesz, dlaczego coś dzieje się w twoim życiu. I oczywiście dzieje się, więc masz przywilej i obowiązek zapytać, Panie Jezu, dlaczego to się dzieje w moim życiu? Natomiast w tej historii Achab nie został pozostawiony bez wiedzy. Nie został pozostawiony bez informacji. On, jeżeli nie pada deszcz przez cały tydzień, to kto wie, dlaczego nie pada deszcz? Achab. No Eliasz też, nie? Ale Achab, jeżeli tydzień nie pada deszcz, Achab wie, dlaczego nie pada deszcz. Jeżeli miesiąc nie pada deszcz, Achab wie, dlaczego nie pada deszcz. I kiedy przez pierwszy rok nie padał deszcz, Achab wiedział, dlaczego nie padał deszcz. No możecie sobie wyobrazić rok bez opadów w Izraelu? W tym ciepłym klimacie? Jednego roku nie można sobie wyobrazić. Po trzech latach ziemia przymierała głodem. Ludzie przymierali głodem. Zwierzęta przymierały głodem. straszne 3 lata w dziejach Izraela. I sobie myślę, gdybym był takim Achabem, nigdy bym nie chciał po pierwszym miesiącu czy po pierwszym kwartale bez opadów, czego bym zaczął szukać? Chcecie podpowiadać? Oblicza Pana. No jeżeli wiem, że nie pada deszcz z powodu mojego grzechu i prorok mi to zapowiedział i wiem, że jeszcze nie będzie ponad 2 lata deszczu, grubo ponad 2 lata, jeżeli coś w moim życiu się nie zmieni, to nie szukam Eliasza po to, żeby go zabić za to, że mi to powiedział. Może inaczej. Szukam Eliasza, żeby posadzić go na tronie, żeby go wywyższyć. Pamiętacie, co zrobił bezbożny faraon wtedy, kiedy Józef przepowiedział mu, co się stanie? Posadził go na tronie, dał mu królewskie szaty, obwoził go na 2. rydwanie Egiptu, a ludzie wołali przed nim, na kolana, na kolana. To jest nowy władca Egiptu, bo uratował Egipt i nie tylko Egipt przed śmiercią. Niedawno o tym mówiliśmy. I sobie myślę, w tej historii powinno być podobnie. Król Acha powinien wziąć swój 2. rydwan i powiedzieć, to jest Eliasz, to jest Boży sługa. On zasługuje na to, żeby słuchać tego, co on mówi, bo dzięki niemu nie będziemy mieli 3 lat głodu w Izraelu. Bo on powiedział, że z powodu naszego bezbożnego życia czy przez 3 lata nie będzie padał deszcz. I teraz pokutujemy, deszcz przychodzi, a ludzie żyją długo i szczęśliwie. No i po raz kolejny musimy powiedzieć nie, tak to nie wyglądało. Achab, Izabel, cała ta spółka z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością. Zamiast szukać Bożego oblicza, szukają Achaba, żeby go zabić. Mają wrażenie, że to on jest winowajcą, bo to on przyniósł tą złą nowinę. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, że każda dobra nowina jest poprzedzona złą nowiną. Zanim powiemy ludziom o tym, że mogą być zbawieni, musimy im powiedzieć złą nowinę. O tym, że karą za grzech jest śmierć. To jest zła nowina. Owszem, możesz żyć jak chcesz przez całe życie, ale wiedz, że karą za grzech jest śmierć. Potem możemy powiedzieć dobrą nowinę, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. I wielu z nas tego skorzystało. Natomiast nie wiedząc dlaczego, Achab jest totalnie ślepy w tej historii. Zamiast szukać oblicza Pana, on szuka Eliasza, żeby go zabić z powodu tego, że tą informację przyniósł. Jakby to coś miało zmienić? No wyobrażacie sobie, że oni w końcu tego Eliasza znaleźli, zabili go za to, co powiedział i co miał odtąd zacząć padać deszcz? No naiwne myślenie. Naiwne myślenie. A wiecie, kto tak naiwnie myśli? No Izrael, Boży naród wybrany. Gdybyśmy powiedzieli współczesnym językiem, Kościół myśli czasami tak naiwnie. Nie może się nauczyć tego, że w Królestwie Bożym nie ma drogi na skróty. Że tak jak było od początku dziejów, tak jak uczył nas Pan Bóg przez życie Izraela, bo Biblia mówi, że cokolwiek przedtem napisano dla naszego pouczenia napisano. I jest to wprawdzie historia starotestamentowa, ale ona jest zapisana dla naszego pouczenia. Ta historia toczy się dalej. Już nie chcę zajmować się tym, co działo się między Eliaszem i Obadiaszem, cała ta rozmowa, ale w końcu Achab spotyka się z Elizeuszem. I Achab mówi tak. Posłuchaj, Elizeusz. Eliasz. Posłuchaj, Eliasz. Żałuję, że cię nie posłuchałem. Zmarnowałem 3 lata mojego życia. Chcę z tobą porozmawiać na ten temat. Naprawdę chcę szczerze pokutować z tego, co zrobiłem. No nie, my wszyscy wiemy, że nie. Przeczytaliśmy dzisiaj tę historię. Achab mówi tak. Po 3 latach pierwszy raz widzi Eliasza i mówi, czy to ty jesteś? Naprawdę to ty jesteś? Sprawcą nieszczęść w Izraelu? Minęły 3 lata i Achab niczego się nie nauczył. Patrzy na Eliasza i sugeruje, że to Eliasz jest sprawcą tego wielkiego nieszczęścia w Izraelu. Bracia i siostry, czy można być aż tak zaślepionym? No my wiemy, że można być zaślepionym, ale czy można być aż tak zaślepionym? No ta historia ma nas nauczyć tego, że można być aż tak zaślepionym, że można przez 3 lata niczego nie widzieć, nie zrozumieć, nie dopuścić do siebie, bo przecież Pan Bóg na wiele różnych sposobów mówi do człowieka. Obok siebie miał takiego człowieka jak Obadiasz. Wiecie, ten Obadiasz nie tylko był bardzo wiernym wyznawcą Pana, ale on za plecami Izabel ukrył 100 ludzi. Pokaźna grupa. 100 proroków. Ukrył w jaskiniach. Nie w jednej, że gdyby w jednej wpadli, żeby jeszcze ci drudzy ocalali. I żywił ich przez cały ten czas ich żywił. Wodą i chlebem. Może nie za wiele, ale przeżyli. Ryzykując w ten sposób swoje życie. Izabel nie zastanawiałaby się ani jednej sekundy, żeby go skrócić o głowę. Ale jemu jest obojętnie, bo on jest bardzo wiernym wyznawcą Pana. Jemu zależy na Kościele. Jemu nie zależy na doczesnym życiu. Jemu nie zależy ponad wszystko na reputacji. Jemu nie zależy ponad wszystko na tym wysokim stanowisku, a miał bardzo wysokie stanowisko w Izraelu. Ale zależy mu bardziej, żeby podobać się Panu Jezusowi. Zależy mu bardziej, żeby o nim w tych księgach, które kiedyś zostaną otwarte, było napisane, że Obadiasz był bardzo wiernym wyznawcą Pana. A teraz mamy Górę Karmel. Mnóstwo ludzi. Niewyobrażalne zastępy ludzi zgromadzone na tej górze w jednym celu. I może Achab miał nadzieję, że to ta góra przyniesie sąd nad życiem tego wrednego człowieka, którym był dla Achaba Eliasz, który według niego był sprawcą wszystkich nieszczęść w Izraelu. I ta historia nam bardzo, bardzo dobrze znana. Są wszyscy wyznawcy Baala. Dostali cielca, zbudowali ołtarz i mieli się modlić o to, żeby przyszedł ogień z nieba i pochłonął ofiarę. I Eliasz, sam jeden, jedyny, powtórzę to jeszcze raz, sam jeden, jedyny, bo nam się to tak wydaje, no Eliasz i my wszyscy wierzący za nim, no tak to nie było. To były wyjątki. To był gdzieś tam Obadiasz, to był gdzieś tam Eliasz, to było tych 100 ukrytych w pieczarach. Jakiś margines, jakaś niewielka liczba. Natomiast ci wszyscy, którzy byli całym Izraelem, którzy mówili o sobie, tak, jesteśmy Bożym narodem wybranym, jesteśmy dziećmi Abrahama, Jakuba, Izaka, powtarzali to w nieskończoność. Ale w tej historii oni byli tylko gapiami. Oni nie stanęli za Eliaszem w tej historii. Oni nie powiedzieli, Eliasz, nie rób tego, my tego nie potrzebujemy. Przecież my wiemy, kto jest Bogiem. Przecież my jesteśmy Izrael. Nasz Bóg to jest Bóg Abrahama, Jakuba i Izaka. Nie musisz tego robić. Który z nich tak powiedział? Pytam się. Ani jeden. Oni patrzą na to, co się będzie działo. Oni nie wiedzą, co się będzie działo. Oni nie mają bladego pojęcia, jak ta cała historia się skończy. Ale gapie zawsze gdzieś tam, jest wypadek samochodowy, ktoś tam cierpi, ale gapie się gapią, bo jest ciekawie. Nie? I tam no, nie było innego wypadku, nie było innego ciekawego przedstawienia, to poszli dla nich może kolejne przedstawienie. Straszne. straszne. Więcej niż straszne. Przecież cały Izrael powinien wtedy wykrzyczeć: Eliasz, nie mam potrzeby tego robić. Przecież my wiemy, kto jest Bogiem. Ale oni patrzą. Oni nie wiedzą, co się stanie. A oni może zakładają, że to wyznawcy Baala ściągną ten ogień z nieba. Zaczęli rano. Zaczęli się modlić. Modlili się pierwszą godzinę, czwartą godzinę, piątą godzinę. Wiecie, jak tak czytam, to była bardzo charyzmatyczna modlitwa. Ona się kończy zdaniem, że oni trwali jeszcze w swoim upojeniu. Oni byli jakby w ekstazie. Oni, ja nie wiem, co oni jeszcze myśleli, co mówili, ale to była taka, powiedzielibyśmy, modlitwa do Baala pełna ognia. Tam było mnóstwo ludzi. Oni krzyczeli jeden bardziej od drugiego. Kiedyś po jednym z nabożeństw przyszli tacy ludzie do Adama i mówią: wiesz, na tych waszych modlitwach to tak, no my się tu tak kiepsko czuję. No nie ma takiego ognia. U nas to jest, my tak z serca głośno do Pana, to jest taki ogień w modlitwie. Wiecie, jak patrzę na tą historię, to ja myślę, że ogień w modlitwie to tu mieli wszyscy, tylko nie Eliasz. Ci wyznawcy Baala przez wiele godzin mieli takiego powera, oni tak krzyczeli, oni potem już nawet cieli się, rany sobie zadawali. Jedną rzecz musimy wiedzieć. Nawet jeżeli im się wydawało, że przez ileś tam godzin był taki ogień między nimi, to ofiara jak leżała, tak leżała. Drewno było suche, ofiara na ołtarzu. Rzecz w tym, że nic się nie wydarzyło. Tak było wiele emocji w tym. Zabrakło ognia, tego rzeczywistego ognia. A potem przychodzi Eliasz . Jest napisane w 30 wierszu: naprawił zburzony ołtarz Pana. Wiecie, z wielkim smutkiem muszę stwierdzić, że to nie po raz pierwszy o którymś Bożym słudze jest napisane, że naprawił zburzony ołtarz Pana. Ten zburzony ołtarz Pana niestety przewija się przez Biblię. Ten zburzony ołtarz doszedł do naszych czasów. I czasami to tu, to tam ktoś się ocknie i stwierdza: no w moim domu ten ołtarz Pana jest dawno zburzony. Należałoby go odbudować. I jak się ktoś ocknie, to odbuduje. Ale czasami nikt się nie ocknie. Przez lata wielu się nie ocknęło. Nawet nie zauważyli, że tego ołtarza nie ma, że on jest dawno zburzony. Niektórzy już nawet nie pamiętają, w którym miejscu on był. No, Biblia mówi, że Eliasz odbudował zburzony ołtarz Pana. A więc powrót do normalności, bo o tym chcemy dzisiaj mówić, żeby Kościół był Kościołem. My chcemy mówić o powrocie do normalności, której już dawno, dawno w wielu zborach nie oglądano. To ta normalność przychodzi zawsze od tego, że zostaje odbudowany ołtarz. Zaczyna się od tego, że ludzie zaczynają na nowo spotykać się z Panem. Naprawił zburzony ołtarz Pana, wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba i z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wykopał wokoło ołtarza rów, o pojemności dwóch miar zboża. Ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach, a potem zrobił coś, czego normalnie się nie robi. Powiedział, wylejcie wodę na tą ofiarę. A potem jeszcze raz wylejcie wodę na tą ofiarę. A potem wylejcie tak dużo wody, żeby ofiara była mokra, żeby drewno było mokre, żeby ołtarz był mokry i żeby naokoło było pełno wody. Wiecie dlaczego? Żeby nikt nie miał złudzeń. To się wydarzyło, to normalnie tak się nie działo. Ale Eliasz zrobił to, żeby nikt nie miał złudzeń. Ale żeby wszyscy wiedzieli, że to, co nie mogło się wydarzyć, tego dnia się wydarzyło. Popatrzmy na Eliasza. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, i odpowiedz. Kiedy na tą modlitwę patrzę, no, jakiegoś żaru, ognia i powera się tu nie dopatruje. W takim spokoju, głębokiej wierze i zaufaniu do wszechmogącego Boga. Eliasz wypowiada te słowa. Natomiast jedna rzecz się dzieje. Ten ogień przychodzi. Tam w tej pierwszej ofierze, kiedy patrzyliśmy przez tyle godzin, tyle ognia w tym, co oni wykrzykiwali i wypowiadali. Ale na ołtarz nie spadła ani jedna iskierka. I ofiara nie została spalona. Natomiast po tych jakby dwóch krótkich zdaniach, które Eliasz wypowiada, bez wielkich emocji, bez wzniosłych słów, Panie Boże, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem, a ja Twoim sługą, i spada ogień z nieba. I strawił ofiarę. I tu jest napisana kolejna rzecz, która mnie ujmuje w tej historii. Wtedy spadł ogień z nieba, 38 wiersz. I strawił ofiarę, drwa, kamienie, ziemię i wodę. A więc nie tylko ofiarę. Tak naprawdę przy ofierze chodziło o to, żeby ofiara spłonęła. A tam wszystko, włącznie z kamieniami i wodą. To, o czym my mówimy, myślimy, że jest niepalne. Pan Bóg ma swoją opinię na ten temat. W Jego obecności płonie wszystko, również woda i kamienie. I rzeczy, które się tam wydarzyły, to były rzeczy od początku do końca nadprzyrodzone. I Eliasz zrobił to nie po to, żeby siebie pokazać. Eliasz zrobił to nie, żeby siebie wywyższyć. Eliasz zrobił to nie po to, żeby pokazać, no tak, jest Obadiasz, on tam ryzykuje swoje życie, ale popatrzcie, tu też jest Eliasz. Nie. Eliasz do tych wszystkich ludzi, którzy stoją i Pan Jezus powiedział o nich, są jak owce bez pasterza. Nie wiedzą, gdzie iść. Są głusi i ślepi. Do tych ludzi Eliasz powiedział, patrzcie i uczcie się. Ten Bóg, który odpowie ogniem, pytam się, skąd Eliasz wiedział, że Bóg odpowie ogniem? No z tego samego źródła, skąd wiedział, że przez 3 lata nie będzie padał deszcz. Nauczył się Pana. Przez te wszystkie lata nauczył się Pana. Znał Jego serce. Słyszał Jego myśli. Słyszał Jego bicie serca. Był tak blisko przez te wszystkie lata. I przez kolejne też, czym nie będziemy się dzisiaj zajmować. I powiedział do tych wszystkich, którzy stali i patrzyli: jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. I my dzisiaj chcielibyśmy, marzymy o tym i modlimy się o to, żeby przyszła taka Góra Karmel naszych czasów, żebyśmy jakby na nowo to wszystko przeżyli, żebyśmy w duchu zobaczyli, że dzisiaj dzieje się dokładnie to samo, co tysiące lat temu na Górze Karmel, że my żyjemy w tych czasach, o których się rozstrzygnie, że ci, którzy są wyznawcami Pana, pójdą za Nim, a ci, którzy są letnim i ślepym chrześcijaństwem, prędzej czy później odejdą. Nie ostoją się. I wyrok był taki sam wtedy, jak dzisiaj. Pan Jezus powiedział: złapcie tych wszystkich, którzy powiedzieli: nie chcemy, aby ten panował nad nami. Wiecie, skąd się bierze letnie chrześcijaństwo? Stąd, że ludzie nie chcą, żeby Pan Jezus nad nami panował. My chcemy Go nazywać Panem. Wiecie, co było w ostatnim tygodniu na grupie? Ci, którzy byli? Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak Nim chodźcie, nie? Nie. Wiecie, jakie tam jest napisane? Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Chrystusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Bo Jezusa Chrystusa to nawet cały nasz naród myśli, że w niedzielę przyjmuje. Opłateczek przyjęty. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak w Nim chodźcie. A jak on nie chce, żeby On był Twoim Panem, to może dzisiaj jest dobry czas, żeby dać sobie spokój. Eliasz nie powiedział w tej historii: jak to zobaczycie, kiedy spadnie ogień z nieba, to już bądźcie do końca życia wyznawcami Pana. Nie, już dawno temu Jozue powiedział: kładę dziś przed wami dwie drogi. Przed kim? Przed Izraelem i poganami. Nie. Wtedy Jozue, dzisiaj Eliasz, a później Pan Jezus. Dokładnie to samo zdanie. Kładę dziś przed wami dwie drogi. Nikt z was nie musi być chrześcijaninem. Nikt z was nie musi być wyznawcą Pana. Chrześcijaństwo jest nieobowiązkowe. Niebo jest nieobowiązkowe. Dlatego Pan Jezus mówi: wybierz. I oczywiście Pan Jezus co mówi? Wybierz życie, abyś żył. Co może powiedzieć nasz Zbawiciel? Wybierz życie. On chce, żebyśmy wybrali Jego. Chce, żebyśmy wybrali życie, ale nie chce, żebyśmy byli kulawi przez całe życie. Żebyśmy szli raz tu, raz tu, raz tu, raz. No ale wierzący ciągle mają problem z tym, że przecież o co to właściwie chodzi w tym kazaniu, jak my przecież żadnego Baala nie wierzymy, nie? Żadnych ofiar Mu nie składamy, w żadnego Baala nie wierzymy. Wiecie, co to tak naprawdę jest ten Baal? Baal to taki Bóg, który jest tym, czym Ty chcesz, aby On był. A więc takiego Boga tworzymy sobie w naszym życiu i On się objawia na wszelkie możliwe sposoby. My Go kochamy na wszelkie możliwe sposoby. Dla jednych to jest samochód, dla innych to jest kariera, dla innych to są pieniądze, dla innych to... Każdy ma z wyznawców Baala, swojego Baala. A Pan Jezus nie chce, żebyśmy byli wyznawcami Baala. Ta historia wydarzyła się. Ten ogień z nieba wtedy spadł po to, żebyśmy stwierdzili: rzeczywiście Pan jest Bogiem. Tak, tego pozornego ognia to również we współczesnym chrześcijaństwie jest wiele. Takiego ognia i takiego dymu jest wiele. Natomiast ofiara nieruszona do dzisiaj. Dlatego, kochani, my potrzebujemy dzisiaj dla siebie. Dzisiaj dla siebie, każdy z nas dla siebie. Musimy wiedzieć, w jakim miejscu jestem. Czy jestem jak Obadiasz? I nie ma znaczenia, że Izabel spali mnie jutro na stosie, jak zobaczy, że w pieczarach ukryłem 100 proroków Pana. Nie ma znaczenia, dla niego nie miało to znaczenia. Tak, oczywiście każdy w jakiś sposób drży o swoje życie i on drżał, to było widać, kiedy on też był człowiekiem, nie? Jak spotyka Eliasza i Eliasz mówi, powiedz Achabowi, że idę się z nim spotkać, to mówi, nie, no jeżeli wszyscy wiedzieli, że Eliasza duch zabierał to tu, to tam i mówi, jak cię duch zabierze, Achab cię nie spotka, to mnie zabije. A więc on oczywiście, jak każdy człowiek, miał w sobie ten taki instynkt samozachowawczy. Natomiast jego chrześcijaństwo było tak mocne, że był gotów swoje życie postawić na szale. I wolał przypodobać się Panu i każdego dnia ryzykować swoje życie, niż żyć tak jak ci wszyscy gapie z góry Karmel, którzy przyszli, bo Achab kazał, którzy przyszli nie wiedząc, czego się tam mogą spodziewać. Kiedy już patrzyli na to wszystko, to do końca nie byli pewni, co tak naprawdę się tam wydarzy. Tacy byli ślepi i głusi. I przesłanie Bożego Słowa dla nas jest: zdecydujcie dziś, komu chcecie służyć. Ale Jozue dodał, to jest to najpiękniejsze zdanie, jakie można dodać w tej historii, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. I takiej